Witam Państwa w nietypowej scenografii. Znajduję się w miejscu, w którym 25, blisko 30 lat temu stał, w sensie z plecami stał pan Czałszewski wraz z małżonką, przemawiał do tłumu, wielotysięcznego tłumu, który troszeczkę zbulwersowany wydarzeniami w Rumunii przybyłby wysłuchać dyktatora rumuńskiego. I trochę mu nie poszło, szybko stąd się oddalił do helikoptera, który startował niedaleko stąd, z kolejnego dachu, też takiego trasu większego. Następnie złapał taksówkę, gdyż mało kto wie o tym, że dyktator uciekł taksówką i złapany gdzieś 100 km stąd dokonał żywota. Jestem w Rumunii, jestem w Bukareszcie, gdzie odbywają się wybory parlamentarne, nie odbyły się wybory parlamentarne dawno temu, teraz są wybory prezydenckie, w drugiej turze z dwóch się ściera mężczyzn, jeden to jest pan Zimon, znany wam z rozmowy z nim przeprowadzonej tutaj na Polityko, możecie się znaleźć w zakładkach, oraz człowiek, który jest wybitnym matematykiem, filozofem, też go spotkałem, bardzo sympatyczny facet. Różnił się tym, że pan Zimon, kiedy wczoraj z nim spędziłem dużo czasu, zresztą nie tylko jak, gdyż był cały grono dziennikarzy, w jego gabinecie takim sztabowym, na dużym luzie, dużo jedzenia, dużo napojów niewyskakowych, przez dwie blisko godziny opowiadał o sobie, o życiu, o tym, co mówią o nim media, co jest prawdą, co jest nieprawdą, o tym, że ma duże problemy z mediami i że generalnie na pewno dzisiaj wygra. 90% mówił, wygrywamy. Jego konkurent spotkałem na ulicy, czystym przypadkiem go spotkałem, bo czystym przypadkiem to się wydarzyło. Już był bardziej stanowany, mówił o tym, że wszystko się może wydarzyć, to są sprawy nierozstrzygnięte i on czeka z niepokojem na to, co się dzisiaj wydarzy wieczorem. Co ciekawe, pan Simon przeniósł swój sztab właśnie tutaj do parlamentu rumuńskiego. Ten parlament to jest największy w ogóle budynek na świecie, cywilny. Większy od niego jest tylko Pentagon amerykański, ale z cywilnych budynków nie ma większego. To Czałszewski sobie postawił. W kraju, w którym nie było demokracji, dla parlamentu postawił budynek, który jest po prostu ogromny. Mam nadzieję, że porzucam materiały z korytarzy, którymi się tutaj kręciłem. Będziecie mieli ogląd sytuacji, jakie to jest potwornie ogromne, jakie to jest monumentalne. Ale wróćmy do rzeczy, czyli do wyborów. Okazuje się, że pan Simon ma tutaj kalkę tak naprawdę, powtórzenie sytuacji z Polski. Znaczy przekonałem pierwszego dnia, kiedy przyjechałem parę dni temu tutaj do Bukaresztu i samotnie krążyłem po ulicach Bukaresztu, żeby zobaczyć, jakie to miasto, czy jest fajne, czy jest niefajne, czy jest sympatyczne, czy nie sympatyczne, ale przede wszystkim jak zwykle, żeby porozmawiać ze zwykłymi ludźmi, że oni są najbardziej reprezentatywni dla mnie. No więc porozmawiałem sobie z ludźmi reprezentatywnymi, mikrofon działa, i zauważyłem pewną taką prawidłowość, że osoby pracujące gdzieś najemnie w sklepach nie chciały za bardzo o tym mówić, a kiedy w końcu były naciskane, mówił, że będą głosowały na liberała. Takie bardziej wyglądające na obyte z rzeczywistością osoby twierdził wręcz odwrotnie, że Simon jest ich pierwszym wyborem. Dobrze wyglądające, świetnie się wystawiające, inteligentne. Sytuacja taka diametralnie różna od tego, co można było usłyszeć od aktywistów tego liberalnego prezydenta, potencjalnego prezydenta, być może dzisiaj za parę godzin się okaże już prezydenta, kiedy ten materiał będzie oglądał i będą wyniki wiadome. I tutaj spotkałem dwie osoby, więc z ciekawą sytuacją, gdyż perfekcyjnie, to złamany był schemat, perfekcyjnie ubrana kobieta, koło 50-tki, świetny angielski, stała z mężczyzną, który się okazał Węgrem, rumuńskim, rozdawali ulotki tego liberalnego kandydata. Od niej usłyszałem coś, tak spojrzałem na nią, bo stwierdziłem, a chyba wróciłem do Polski. Powiedział, no tak, ten nasz oponent, to jest, uwaga, to jest ksenofob, nienawidzi kobiet, jest faszystą, jest agentem rosyjskim oczywiście oraz chce wywołać wojnę z Węgrami. To była nowość, tak? Bo te pozostałe epitety u nas są stosowane w stosunku do oponentów liberalnej demokracji, ale wojna z Węgrami była pewną nowością, więc wczoraj z Zimona spytałem, że się komu wcześniej spotkania dwugodzinnego, jak to właściwie jest z tym, że on ponoć chce wywołać wojnę. Tutaj wkleję fragment rozmowy, w której on o tym mówi.
I have the Euronews. I said about prescription for elders. They cut it. I say he will cut the prescription for elders. He will cut your pensions. He will close the Hungarian schools, etc. Nikos Jordan said, I will fire the teachers. And I am the one that is disinformating and etc., etc., etc.
What you do with it? What you do with it, with this disinformation?
I will become president, and I will visit Hungarian schools. I will meet with President Orban. I will do all the necessary things. But even the Hungarian community is not being tricked in this phony lies. We'll have important votes also from the Hungarian side, especially after the message of Viktor Orban.
No, macie obraz, jak to wygląda, że kalki, które są stosowane w stosunku do przeciwników Unii Europejskiej, a że jeszcze coś antyunijne, chce wprowadzić Rumunię z Unii Europejskiej, te wszystkie patenty, które u nas są rozgrywane, grane, mimo że człowiek, który jest ofiarą takich argumentów i takiej informacji, wręcz przeciwnie, mówi, że Unia jest bardzo istotna, tak, nasi pisowcy, że wy z niej nie ma sensu za bardzo, nie ma możliwości, trzeba poczekać, ewentualnie sama zdechnie. Kalka, jeden do jednego. To, że jestem tutaj, o tym chyba zacząłem mówić, że nie skończyłem, to, że jestem tutaj w parlamencie rumuńskim, jest wynikiem tego, że impreza wyborcza finalna ta w pana Simona miała się odbyć w centrum miasta, w takim głównym budynku, w sztabie głównym, ale okazało się, że jest duże zagrożenie, że w chwili, kiedy by ewentualnie wygrał, mogłaby tam się rozpętać jakaś wojna uliczna, bitwa tłumu z tłumem, czyli tłumami przeciwników i zwolenników tego pana, więc w związku z tym przenieśli tą całą sytuację tutaj, żeby było bezpiecznie, gdyż to jest niby w centrum miasta, ale troszeczkę oddalone jednak za pomocą parków, różnego rodzaju mierzei, tak to sobie myślił Czałszewsku, w związku z tym tutaj się znajdujemy. Jest to dość kłopotliwe tak naprawdę, bo w chwili, kiedy wszedłem rano, siedzę już tutaj kolejną godzinę, są jakieś konferencje, jedna zamknięta, na której proszono, żeby nie nagrywać niczego, druga otwarta, którą widzieliście u mnie na Twitterze. Poza tym nic się tutaj kompletnie nie dzieje. Jest to trochę upierdliwe, gdyż do wyniku wyboru zostało jeszcze 6 godzin. Siedzę i w sumie się nudzę, a wyjść stąd nie mogę, później nie wejdę. Taka sytuacja jest. Znaczy wszedłbym pewnie, aby musiał dzwonić do ludzi, którzy mieliby schodzić, tłumaczyć na bramkach, dlaczego właściwie tutaj się znajduje i to jest dość kłopotliwe. Także spodziewałem się fajnej imprezy w mieście, gdzie będą właśnie różnego rodzaju zadymy uliczne, ale chyba nic z tego nie będzie, gdyż zadymy już się będą odbywać to z daleko stąd. Po kilku dniach tutaj, co muszę powiedzieć z pewną skrywaną nawet taką ciekawością życia, która jest mi chyba ciągle nieobca, zaczynam mocno zmieniać swoje patrzenie na Czałszewsku, tak wracając do początku naszej rozmowy. Czałszewsku, który przez całe lata, w mojej jaźni przynajmniej, być może w waszej nie, jawił się jako dyktator, ktoś po prostu błędnie głupi, niemądry, kierujący w Rumunię w złym kierunku, bo komunista i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj po tych kilku dniach rozmów z Rumunami, nagle, bo to jest ciekawe w ogóle, Czałszewsku wśród Rumunów, gdyby dzisiaj startował w wyborach prezydenckich, wygrałby. Miałby już 60% oparcia. Tak wynika z sondaży rumuńskich. No więc po tych kilku dniach rozmów z Rumunami mam pewien taki upgrade tej wiedzy, który każe mi się zastanowić, czy to wszystko, czego nie wiemy, co wiemy na temat Czałszewsku i Rumunii, nie jest jednym wielkim bullshitem. Zacznijmy od tego, że Czałszewsku świetnie sobie prosperował przez całe lata, był zaprzyjaźniony z Zachodem po tym, jak nie wysłał wojsk do Czechosłowacji w 1968 roku. Zachód go wtedy pokochał, dał mu dużo pieniądzów. Pieniądze te zostały przeznaczone na różnego rodzaju inwestycje. Rumunia kwitła, było w niej bardzo fajnie i sympatycznie. Każdy chciał być Rumunem. Ta Rumunia, którą pamiętamy z opowieści naszych rodziców, którzy jeździli za komuny do Rumunii, to jest Rumunia lat 80. Kiedy to na początku lat 80., kiedy było to przesilenie, u nas był stan wojenny, Rosjanie tak powoli się zaczynali źle czuć w swoim księstwie, państwie, w Związku Sowieckim, i Reagan przycisnął mocno pedał gaz, jeżeli chodzi o anihilację komunizmu. Nagle powiedziano Czałszewsku, że koniec tego dobrego, ma robić to, co robi Zachód, albo oddać pieniądze z pożyczek. No i Czałszewsku jako jedyny z tych wszystkich ludzi z bloku komunistycznego, tak mi się przynajmniej wydaje, poprawcie mnie, jeśli się mylę, stwierdził, że ma w nosie generalnie Zachód. Zachód nie będzie mu niczego dyktował, bo on nie słucha Rosjan, nie będzie też słuchał Amerykanów ani Niemców, chociaż Niemcy wtedy byli trochę słabszej pozycji przetargowej. Aczkolwiek tutaj główny problem mają z Austrią, żeby było śmieszniej, ale o tym za chwilę. Wracając do Czałszewsku i tego jego ogromnego długu w stosunku do Zachodu, kiedy Amerykanie i Fundusz Walutowy, chyba wtedy już istniał, a generalnie banki zachodnioeuropejskie powiedziały, że albo spłacasz, albo robisz nam dobrze, stwierdził, że ma ich głęboko w nosie, w związku z tym zaczął spłacać zadłużenie. I ta bieda, z którą kojarzona jest Rumunia, wynika właśnie tego, że zacisnął pasa wszystkim na szyi praktycznie. Rumunia stała się błyskawicznie bardzo biedna, gdyż wszystkie zasoby, jakie tylko miała, szły na spłacanie pożyczek. I tu jest ciekawostka, w 1989, na chwilę przed tym, jak go Kilim, spłacił to całe zadłużenie. Rumunia wchodziła w nowy okres życia swojego politycznego z czystym kątem. Nie sądzę, jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o zadłużenie, ale podejrzewam, że jest porównywalne do dalszego, aczkolwiek mogę się mylić, więc nie będę tutaj stawiał jakiś głęboki test, jak powiedziałem, nie sprawdzałem tego i nie będę się wymążał. W każdym razie Czałszewsku wyglądał na gościa, który owszem zarządzał państwem, owszem miał pewne pomysły, które wdrażał, mniej lub bardziej mądre, bo zarządzanie własnego państwa na potrzeby spłaty pożyczek no nie mogło dobrze się skończyć, bo ten tłum, który tutaj stał za moimi plecami 30 lat temu, no, był zbulwersowany między innymi tą sytuacją, że po prostu dookoła panuje mega bieda. To, że on został Kilim, to jest 100 km stąd, wynika jednak z tego, że ludzie, którzy przejęli po nią władzę, to byli wszystko ludzie, którzy byli pod nim wcześniej i którzy de facto realizowali jak nie jego plany, to swoje plany, gdyż taki dyktator do końca nie kontroluje całego świata, całego państwa na pewno. W związku z tym ci, którzy zapewnili Rumunii biedę, zaczukali swojego szefa i nagle stali się demokratami. I to jest ciekawa historia. Gdyż tutaj już na miejscu dodałem sobie dokument na temat rewolucji rumuńskiej, z którego wynikało, za sprawą osób w nim występujących, tam występował między innymi człowiek z CIA, ówczesnego CIA, mówiąc o tym, że no z Rumunią wtedy w 89 mieliśmy duży problem, bo to nie było żadnej opozycji, tak? Kompletnie żadnej opozycji, w związku z tym nie było za bardzo jak wysiudać tego Czałszewsku, tak żeby przeszedł na naszą stronę, ewentualnie żeby go zlikwidować, tak się w końcu stało. W związku z tym wyszkoliliśmy parę dziesiąt osób, tutaj powiedział 15 osobach, które podburzały, nauczyły się, potrafiły podburzać tłum do działań niezgodnych z prawem. I kiedy doszło do przesiedlenia w 1989 roku i ludzie troszkę tak patrzyli, Niemcy, NRD, Polska, Czechosłowacja, wszędzie tam doszło do pewnych przemian, też chcieli przemian, kiedy wyszli na ulicę w Stymiszarze, to właśnie ci prowokatorzy wyszkoleni przez CIA rozpoczęli zaraz rozruby, w trakcie których doszło do rzezi, aczkolwiek ta rzeź też jest ciekawą rzeczą, gdyż z kolei ludzie występujący w dokumencie, którzy wtedy brali udział w tych zamieszkach w tym obszarze, twierdzą, że zostali sprowokowani właśnie przez ludzi, którzy kompletnie nie znali, a którzy wyglądali na swojaków, w związku z tym poszli do boju z Securitatem i padło parę trupów, a nie tak dużo, ale najwięcej trupów padło następnego dnia, kiedy już Czałszewsku nie żył. To nie było akurat następnego bezpośrednio, ale w chwili, kiedy Czałszewsku nie żył, nagle ci ludzie, którzy walczyli o demokrację na ulicach, walczą o Securitatę, kładli się jako demokraci, a budzili się jako źli zwolennicy Czałszewsku i faszyści, którzy stoją poprzek demokracji. Czyli jak rano tłukłeś się z policją i byłeś demokratą, który walczy o wolność Rumunii, kładłeś się spać, wychodziłeś znowu rano, żeby się tłuc z policją, tylko że wtedy już nie byłeś demokratą i walczyłeś przeciw demokracji, bo nastąpił błyskawiczny zwrot, kiedy to ludzie Czałszewsku, jego najbierniejsi bracia do niedawna, przeszli na pozycję z drugiej strony i stali się w ciągu tej jednej nocy demokratami. Czyli tak, obywatele, którzy walczyli o demokrację, stali się faszystami, a komuniści, którzy walczyli z demokracją, w ciągu tej samej nocy stali się demokratami i oni przejęli władzę. Taka sytuacja dość ciekawa, tak? Ten CIA mówi też ciekawe rzeczy mówiące o tym, że no, my potrzebowaliśmy rynku rumuńskiego. To był dość duży rynek, chłonny bardzo, bo wypatroszony gospodarczo przez ostatnią dekadę, kiedy to Czałszewsku spłacał kredyty. Widzieliśmy, to jest ogromny, fajny rynek, w sensie ogromny. Trochę mniejszy niż Polska, ale jednak 20 milionów ludzi nie mieszkało wtedy i ciągle tutaj mieszka prawie 20 milionów ludzi. W związku z tym oni chcieli dostrzec tego rynku. Czałszewsku stał na drodze i dlatego musiał zniknąć. A z kolei goście, którzy dostali się do władzy, nie tak jak całe państwo, byli bardzo wygłodniali, bo przecież fajnie jest być szefem państwa, kierować państwem, które można mieć na własność za psi uj, nic nie robiąc, biorąc z tego pożyczki, które powodują, że błyskawiczny wzrost w takim jałowym miejscu musi nastąpić błyskawiczny wzrost, gdy się nawet kapnie gdzieś kropla wody. Błyskawiczny wzrost państwa w ciągu lat po rewolucji która usunęła Ceausescu, zapewnia im do dzisiaj w rewelacyjne wyniki wyborcze. Wybory dzisiaj, jak powiedziałem, za parę godzin. Zobaczymy, jak to w tym roku pójdzie. Frekwencja jest ponoć bardzo wysoka, w związku z tym pan Simon ma mniejsze szanse niż jeszcze wczoraj na wygraną. A ci wszyscy ludzie, którzy są tutaj u władzy od lat, od dziesiątek lat, bo się tylko zmieniają się twarze, zmieniają się nazwy tych partii, ale de facto kierunek jest jeden, czyli bierzemy hajs z banków, bierzemy hajs z Europy, my żyjemy dobrze, kraj zadłużamy, a to, że on kiedyś w końcu padnie, kompletnie nas nie interesuje. Sytuacja w Rumunii jest diametralnie inna od tej w Polsce, jest bliższa sytuacji w Rosji albo w Stanach Zjednoczonych, bo my w Polsce nie mamy takich diametralnych różnic między dużymi miastami a miejscowościami, rzymi oraz wsiami. To się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce, za sprawą zresztą partii poprzedniej rządzącej. To trzeba im przyznać, gdyż te transfery socjalne spowodowały, że wieś w Polsce już nie jest tak uboga. Tutaj różnica jest diametralna. Koszmarnie złe drogi na prowincji, wystarczy wyjechać z dużego miasta, czyli z Bukaresztu, żeby to zobaczyć. Nie jest zbyt bogato. To jest tak jak w Rosji i w Stanach. W Stanach też i w Rosji duże miasta, to są wielkie miasta, to jest z filmów, wyglądające genialnie, ale kiedy się wjedzie, nie wiem, 100 kilometrów za Nowy Jork, jest redneck party, kiedy się z Rosji wjedzie na parę kilometrów z dużych miast, jest dość słabo. Tak jest też w Rumunii. W związku z tym, że tylko duże miasta czerpią korzyści z wszystkich pożyczek, z pieniędzy, na które się zadłuża Rumunia, cała reszta kraju jest dość niechętna bez tego establishmentowi, co można było zobaczyć w ciągu ostatnich tygodni po tym, jak miejscowy system skasował de facto poprzednie wybory prezydenckie, czego efektem są te wybory, w trakcie których teraz się tutaj znalazłem. Tak pokrótce, sytuacja wyborcza tutaj i polityczna w Rumunii. Czy coś się zmieni? Nie wiem, zobaczymy. Czy coś się zmieni u nas? U nas się niewiele może zmienić, gdyż żaden z kandydatów nie jest takim radykałem jak ten pan Simon. Aczkolwiek radykalizm polega tylko właśnie na tym, że to jest bardzo ciekawe, to muszę wam powiedzieć, że on i jego ludzie, i ludzie, których spotykałem na ulicy, którzy mówili o tym, że Simon powinien wygrać, że on coś zmieni, oni nic nie mówią o żadnych ideałach. Nie ma ideałów. Sierpnia, wczoraj będzie sierpnia nie było, nie ma wielkiej Rumunii, czy wielkiej Polski, która musi być od morza do morza. Oni nie mają takich w ogóle dylematów moralno-ideologicznych, tak? Oni wszyscy mówią o pieniądzach. Kiedy pytam, dlaczego ma coś się zmienić w tym kraju, u nich w Rumunii, oni wszyscy jak jeden mąż mówią właśnie o pieniądzach, że chodzi o to, że władza obecna od tutaj dekad w Rumunii zawłaszczyła sobie wszelkie możliwości dobrego zarabiania. A oni już w tej chwili żyją lepiej niż żyli jeszcze te 10-20 lat temu, w związku z tym mają ambicje. To jest podobna sytuacja do Polski. Tylko że w Polsce mało kto mówi o tym, że chce być bogaty. Tego oni wszyscy mówią o tym, że chcą, żeby kraj był bogaty ich bogactwem, żeby zatrzymać sprzedaż majątku narodowego, która tutaj ciągle trwa, na przykład sprzedaż lasu, bo tutaj lasy są masowo wycinane, tak przynajmniej mówią ludzie, z którymi rozmawiałem, i wysyłane do Austrii. Generalnie Austria to się jawi głównym problemem, nie Niemcy, nie europejska, tylko austriackie firmy i austriaccy politycy, którzy troszkę zawadnęli tym terenem. I na koniec taka ciekawostka, bo kiedy rozrobiłem ten wywiad z panem Simonem te dwa tygodnie temu, część z was, zresztą mnie też to poruszyło, kiedy powiedział o tym, że pan Morawiecki jest najlepszym w ogóle przywódcą świata, jakiego zna. To ten fragment na pewno pamiętacie i on jest jego szefem, Morawiecki. To mnie wtedy dość dziwiło, was to oburzyło, ale jak się tutaj zdowiedziałem, zorientowałem, Polska jest w ich oczach krajem, który odniósł niebywały sukces. I taka jest prawda w sumie, jak się przyjrzymy do blisko. W tej chwili troszkę to jest torpedowane przez obecny rząd pana Tuska, ale tak ciągle jednak jest. Polska odniosła według nich ogromny sukces. Poza tym oni strasznie lubią przypatrywać się zagranicznym politykom, bo oni mają tutaj taką dziwną dla nas kulturę, w której to najbardziej szanowani są ludzie z zewnątrz. To jest ciekawostka, tak? Ale oni mieli królów z zewnątrz, mieli przywódców z zewnątrz, mieli prezydentów z zewnątrz, no może poza Ceausescu, tak? To był okres stricte narodowy w historii, ale mają ogromny ogromny taki szacunek i pokora w stosunku do ekspertów z zewnątrz, którym coś się udało albo się nie udało. W każdym razie są zewnętrzni. Austriacy, Francuzi są bardzo popularni. Ciekawostka, tutaj jeszcze telewizja, jak puszcza materiały z tymi z Francji, na przykład wczoraj widząc oglądałem pana Macrona, który coś tam opowiadał. Nie ma tłumaczeń w ogóle, bo tutaj chyba z tego wynika, francuski jest trochę znany. Także spojrzenie na świat w innych krajach, a szczególnie spojrzenie na Polskę, może być diametralnie różne, co tutaj widać w szczególności. I Polska, która w oczach wielu Polaków przedstawiana jest i widziana jest strasznymi oczyma, jako kraj zbliżający się do jakiejś totalnej przepaści, co nie jest do końca nieprawdziwą tezą. Tutaj, w Rumunii, Polska odbierana jest jako kraj sukcesu, kraj mimo wszystko stabilności i kraj, na który warto patrzeć, z którym warto współpracować, któremu się warto przyglądać, żeby iść do przodu. No taka sytuacja. Ciekawostka dość duża. Zobaczę, że tutaj zostaje dwa dni w związku z tym, że zobaczę, co jeszcze uda mi się spostrzec. Specjalnie dla Was udałem się do domu pana Czałszewsku, żeby zobaczyć to miejsce, z którego zarządzał terenem. Niestety okazało się, że tam komuna pewna panuje, gdyż wszystko musi być zaplanowane w komunizmie. Nie możesz tam wejść z buta, w związku z tym jak poszedłem, okazało się, że są zapisy na wejścia, a najbliższe zapisy były za dwa tygodnie, w związku z tym nie odwiedzę tym razem przynajmniej domu pana Czałszewsku. Bardzo żałuję tej sytuacji, że tak się okazało, a nie inaczej. Dobra, to jest na dzisiaj wszystko. Nietypowe PIT-u, bo takie stricte rumuńskie. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, co mogę powiedzieć na temat tej sytuacji rumuńskiej, ale to są rzeczy takie najważniejsze, czyli powód, dla których tutaj Rumunii chcą zmian. Ta kalka jeden do jednego wynikająca z pewnej taktyki liberalnej części polityków oraz mediów europejskich, którzy z każdego, kto chce żyć w swoim kraju, na własnych warunkach, robią ruskiego agenta, przemocowca, mizogina i wszystko, co najgorsze. A on musi wyjść z Unii Europejskiej, ich zdaniem koniecznie. Także są kalki, parę rzeczy jest innych. Fajny, czysty kraj, co jest ciekawe, tutaj bardzo czysto. Mnóstwo śmietników, do których się wszyscy rzucają śmieci, nie mam niedopałków na ulicach na przykład. To jest taka specyfika jak w Stambule, kiedy tam byłem jakiś czas temu, 10 lat temu. Stambuł też był czysty, ale te budynki były brudne z kolei. To wynikało z tego, że nikt się za bardzo nie przejmuje tym, żeby to wszystko wyglądało super. Pewnie nawet mieliby na to pieniądze, tylko po prostu taka była właśnie specyfika tego rejonu Europy i świata. A miejsce, w którym jestem, czyli parlament jest otoczony murem, który jest cały brudny. I nikt się tym kompletnie nie przejmuje, ale za to ulica, chodniki, skwery, trawniki, wszystko jest wypicowane tak, że po prostu można usiąść i z tego jeść. Taka sytuacja, tak na koniec, taka ciekawostka. Dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj, mam nadzieję, że się spotkamy wkrótce w czasie normalnego PIT-u, tak jak przegląd z uwielbności. W tej chwili u nas jest cisza oborcza, w związku z tym też nie bardzo jest o czym mówić. Poczekamy do przyszłego tygodnia, żeby coś więcej powiedzieć już stricte o naszym kraju, a może jeszcze pierwsze wyniknie z Rumunii, wydarzy się na przykład dzisiaj, jutro, pojutrze. Te zadymy, o których wspomniałem, zapowiadane mogą być ciekawe, jeśli dojdą do skutku, bo na przykład dzisiejsza impreza LGBT, która miała się wydarzyć tam, gdzie ten tłum demonstrantów stał 30 lat temu, blisko 6 lat temu, została odwołana. A tak liczyłem, że z balkonu, na którym stał ze swoją żoną Czałszewsku, będę mógł machać do rozpościelającego się po horyzont tłumu z tęczowymi flagami. No i nie wiem. Nic z tego nie wyszło. Do zobaczenia, dziękuję wszystkim. W tym tygodniu wyjątkowo nie będzie listy sponsorów, nie mam tego zrobić, już mam tylko kamerkę. Cały sprzęt duży, gruby został w Polsce. Wybaczcie, wszyscy sponsorzy tego odcinka znajdą się w przyszłym tygodniu PIT-u. Do zobaczenia, pa! Moment, nie mam to pokazać, przecież mogę. Tak mówię, siedzę na schodach, muszę sobie siedzieć na schodach gdziekolwiek, tak? No więc wezmę kamerę, wam pokażę. To miejsce, to niesamowicie słynne miejsce. Przełączam kamerę, poczekajcie. Ha! Taki widok miał pan Czałszewsku przed sobą. I ten tłum gdzieś tam w dole stał. Tu jest panorama miasta, a to jest ten słynny budynek parlamentu. Drugi co do wielkości budynek na świecie, numer jeden wśród budynków niemilitarnych. Tak wspomniałem, Pentagon tylko jest większy od tego. Z dołu słabo to widać, w sensie z góry, z dołu to robi wrażenie. I tym widokiem na Bukareszt skończę. Ściskam Was mocno, serdecznie. Pa!